Więc tytuł dzisiejszego kazania to grzech jako drapieżnik. I fragment, który będziemy czytać, to pierwsza księga Mojżeszowa, czwarty rozdział od wersety od 3 do 15. Po pewnym czasie Kain złożył Panu ofiarę z plonów ziemi. Abel również złożył ofiarę z tłuszczu swych pierworodnych owiec. Pan odniósł się przychylnie do Abla i jego ofiary. Kaina zaś jego ofiary nie przyjął. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał. Wówczas Pan zapytał Kaina: dlaczego jesteś zagniewany i dlaczego tak posmutniałeś? Gdybyś postępował właściwie, czyż wszystko nie byłoby w porządku? Ponieważ jednak tak nie postępujesz, u progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz ty masz nad nim panować. Kain jednak zwrócił się do swego brata Abla: wyjdźmy razem w pole. A kiedy tam się znaleźli, Kain rzucił się na swego brata i zabił go. Wtedy Pan zapytał Kaina: gdzie jest Abel, twój brat? Nie wiem, odpowiedział. Czy ja jestem stróżem mojego brata? Cóż ty zrobiłeś? Spytał Pan. Rozlana krew twojego brata woła do mnie z ziemi. Odtąd będziesz wyklęty z tej ziemi, która rozwarła swe wnętrze, by przyjąć krew twojego brata przelaną twoją ręką. Gdy będziesz tę ziemię uprawiał, nie użyczy ci już swoich bogactw. Będziesz teraz na niej tułaczem i wędrowcem. Wtedy Kain zwrócił się do Pana: kara za moją winę jest zbyt wielka. Skoro wypędzasz mnie z tych pól i mam kryć się przed Tobą, być tułaczem i wędrowcem na ziemi, to teraz może zabić mnie każdy, kto odkryje, kim jestem. Lecz Pan mu odpowiedział: będzie inaczej. Kto by zabił Kaina, ściągnie na siebie 7-krotną pomstę. I umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. Lata temu oglądałem jednym z moich synów pierwszy film z serii Terminator. Film jest brutalny, ale jest dobrze zrobionym dziełem fikcji naukowej o pochodzącym z przyszłości cyborgu, który został cofnięty w czasie, aby zabić główną bohaterkę filmu, Sarę Connor. Ale dopiero gdy obejrzałem film ponownie, zdałem sobie sprawę z tego, jak bardzo trudna sytuacja Sary została stworzona wyłącznie przez ludzi, którzy nie doceniali drapieżnej mocy zabójcy, który ją ścigał. W tym filmie każdy ciągle nie rozumie mocy Terminatora. Wygląda jak człowiek, ale jest prawie niezniszczalną maszyną. Na początku filmu policjant mówi Sarze, która ze strachu zadzwoniła z baru na policję: jesteś w miejscu publicznym, więc będziesz bezpieczna, aż tam dojedziemy. Ten policjant wierzy, że nikt nie odważy się zabić jej w miejscu publicznym przy tak wielu świadkach. Nie ma pojęcia, co ten drapieżnik jest gotowy zrobić, aby zabić swój cel. Dla niego nie ma znaczenia, kto jest w pobliżu. Później, kiedy Sara została zabrana na posterunek policji, ten policjant mówi jej: w drugim pokoju jest kanapa. Może połóż się i spróbuj przespać. Będziesz bezpieczna. W budynku znajduje się 30 gliniarzy. Nie zdają sobie sprawy, że Terminator może ich zabić wszystkich jedną ręką, co też robi. Problemem nie jest tylko to, że ktoś chce ją zabić. Jest nim to, że nikt nie rozumie mocy tego, który chce ją zabić. We fragmencie pisma, który przeczytaliśmy, jest mowa o Bogu, który mówi Kainowi, że nie zna mocy grzechu w swoim sercu. Problemem nie jest tylko to, że w ludzkim sercu jest grzech, chociaż co reszta Biblii jasno pokazuje, ludzki grzech jest głównym powodem kondycji świata, ale że nie rozpoznajemy lub nie zauważamy mocy grzechu, nie doceniamy go. Dlatego nie ma dla nas nic ważniejszego od zrozumienia prawdziwej natury grzechu. Bóg objawia Kainowi i nam tę naturę w jednej wyrazistej i brzemiennej wypowiedzi. U progu czyha grzech. Chciałby tobą zawładnąć, lecz Ty masz nad nim panować. To jedno zdanie mówi nam trzy rzeczy, jeśli chodzi o grzech. Po pierwsze, jest tam powiedziane, że grzech się skrywa. On czyha. Po drugie, jest powiedziane, że grzech jest niesamowicie potężny. Nie chce niczego innego, jak to, by nas mieć. I po trzecie, i to jest pokazane pośrednio w tym zdaniu, mamy nadzieję skierowaną przeciwko niemu. Musimy nad nim panować. Jednym zdaniem, Bóg mówi nam o skrywaniu się grzechu, mocy grzechu i że jest nadzieja, aby grzech pokonać. Więc grzech z natury się skrywa. Słowo czyhać w języku hebrajskim przywodzi na myśl dzikie zwierzęta, takie jak lamparty czy tygrysy, zwykle duże koty. Jeśli masz kota, to wiesz, jak zachowuje się przy owadach. Moja rodzina miała kota, który nie był szczególnym drapieżnikiem, ale jeśli zobaczył latającego owada, to nagle był z powrotem w dżungli. Zamarzał, schodził z pola widzenia, kładł się nisko, żeby wyglądać na mniejszego niż był w rzeczywistości i przyczajał się, gotował się do skoku. Tutaj grzech jest przedstawiony jako coś, co kryje się w taki sam sposób, tyle że jest dużo bardziej niebezpieczny od domowego kota. Bóg mówi Kainowi, że grzech z natury staje się, robi się mniejszy niż to jest w rzeczywistości. I pośrodku naszych zwykłych żyć oraz zwykłych uczuć chowa się potwór. I często racjonalizujemy jego skutki w nas. Przyjrzyjmy się historii Kaina i Abla, żeby zobaczyć, jak to działa. Na początku tej historii Kain doświadcza uczuć, które wydają mu się uzasadnione, i szczerze mówiąc, bardzo zwyczajne. Kain rozgniewał się bardzo z tego powodu i posmutniał, mówi nam piąty werset. Był przygnębiony i zazdrosny o swojego brata, zupełnie tak jak wielu z nas mogłoby być przygnębionymi, gdyby Bóg faworyzował nasze rodzeństwo. To wydaje się normalną ludzką reakcją na bycie przyćmionym przez kogoś innego. Ale Bóg mówi Kainowi, że ten nie widzi, co znajduje się w sercu jego własnych uczuć. W środku tej z pozoru zwyczajnej urazy czai się coś groźnego. Kain nie ma pojęcia, jak wielka moc kryje się w tej zazdrości. O co tu chodzi? Kain i Abel przyszli do Boga z ofiarą. Słowo przetłumaczone jako ofiara jest ważne dla zrozumienia tej historii. W języku hebrajskim istnieje kilka słów opisujących ofiarę, ale tu użyte oznacza konkretnie dar lub lenno, które się składa komuś w hołdzie. Dla dar ofiarny nie jest tym samym, co ofiara za grzech. Kain i Abel przychodzą do Boga nie po przebaczenie grzechów, zamiast tego przynoszą coś, co do nich należy i oddają to Bogu jako symbol, że wszystko, co posiadają, tak naprawdę należy do Niego, do Boga, włącznie z nimi samymi. Dobrym przykładem daru ofiarnego we współczesnej kulturze zachodniej jest sytuacja, gdy mężczyzna chce się ożenić i wręcza kobiecie pierścionek zaręczynowy. I podczas ślubu panna młoda daje panu młodemu w zamian obrączkę. Jak zapewne wiecie, te obrączki są bardzo cenne. Kiedy oświadczałem się mojej żonie Kafi, oboje musieliśmy sprzedać część naszych książek i połączyć oszczędności, żeby kupić jej pierścionek zaręczynowy. Byliśmy wtedy biednymi studentami i zebranie nam pieniędzy było trudne. Ale gdy para młoda wymienia się na ślubie obrączkami, robi coś, co robi coś znacznie więcej niż tylko dawanie sobie obrączek. Mówią, to jest symbol mojego oddania się Tobie. W tradycyjnej liturgii episkopalnej, i zawsze tego fragmentu używam, gdy prowadzę ślub, gdy mąż i żona zakładają sobie nawzajem obrączki i powtarzają za mną. Daję Ci tę obrączkę jako symbol mojej przysięgi i wszystkim, kim jestem i tym wszystkim, co posiadam, kocham Cię. Obrączka jest symbolem, czy znakiem, symbolem oddania wszystkiego. Pozwól, że zadam pytanie. Co by było, gdyby mężczyzna kupił bardzo drogi pierścionek, przyniósł go swojej dziewczynie i powiedział: daję ci ten pierścionek, czy wyjdziesz za mnie? Mogłaby powiedzieć tak. Ale co, jeśli noc wcześniej dowiedziałaby się, że ją zdradzał? Co powie w takiej sytuacji? No powie raczej: wiesz, to nie jest miłość, to jest łapówka. Jesteś kłamcą, może coś do mnie czujesz, ale nie chcesz oddać mi siebie w całości. Swoim oświadczeniem się mi chcesz całej mnie, ale nie dajesz mi całego siebie. Zapomnij o tym. Więc jeśli nie podoba się nam taki połowiczny dar, czy nie sądzisz, że Bogu to też się nie podoba? Możemy przychodzić na nabożeństwa i dawać Bogu wszystkie nasze modlitwy, pieniądze i ofiary, ale jeśli nie idzie za tym nasze życie, to nie jest to miłość. To nie jest oddawanie czci. To jest przekupstwo. To sposób mówienia: chciałbym Bożej przychylności, ale chcę żyć po swojemu. Tak właśnie robi Kain. Skąd to wiemy? Wielu ludzi przez lata analizowało prawo mojżeszowe i jego odniesienia do ofiar z krwi i stwierdzało, że problem polega na tym, że Abel przynosi owce, a Kain zboże, czy też ziarno. Uważają, że problemem w tym fragmencie jest brak ofiary z krwi ze strony Kaina. Ale to nie jest kwestią tutaj. Aby złożyć w tamtych czasach dar lub lenno, przynosiło się coś, co symbolizowało sposób, w jaki się zarabiało na życie. Kain był rolnikiem, przynosił plony. Abel był pasterzem, przynosił owce. Nie ma nic złego w formie ofiary, w tym, co każdy przyniósł. Problem leży gdzie indziej. Pierwszy list Jana, 3:12 daje nam wskazówkę. Mówi, że Kaina własne czyny były złe, czyny zaś jego brata sprawiedliwe. Dlaczego tak? No problemem jest to, co kryje się za ofiarą Kaina. Problemem jest stan jego serca. Problemem Kaina jest to, że jest połowiczny, a nie oddany całym sercem. Taka postawa jest niezwykle powszechna dziś wśród ludzi uczęszczających do kościoła. Przeciętna osoba uczęszczająca do kościoła nie jest handlarzem narkotyków. Nie prowadzi domu publicznego, ale chce przychodzić do kościoła i być moralną osobą i w ten sposób, w cudzysłowie, opłacać Boga, a jednocześnie żyć po swojemu, samemu decydując, co jest dobre, a co złe. To jest zwyczajna letnia religijność. W przeciwieństwie do niej religijność Abla jest całościowa. Dlatego czytamy, że Pan wejrzał na Abla i na jego ofiarę, ale na Kaina i na jego ofiarę nie wejrzał, wersety 4 i 5. Słowo wejrzał może być tu trudne do zrozumienia w tym kontekście. To słowo wejrzał jest użyte w innym tłumaczeniu, w tłumaczeniu Biblii Warszawskiej. Więc istotne jest, żeby zrozumieć to słowo. Czy oznacza to, że po złożeniu ofiar na ołtarzu z nieba rozległ się grzmiący głos: Abel, wspaniale, Kain, okropnie? Prawdopodobnie nie, skoro mamy cytaty z tego, co Bóg powiedział Kainowi. Najprawdopodobniej nie wejrzał. Oznacza, że Bóg po prostu nie błogosławi Kainowi i Kain to widzi, bo jego życie nie układa się dobrze. Innymi słowy, Bóg wycofuje swoją przychylność wobec Kaina, podczas gdy Abel jest błogosławiony i kochany. Jak reaguje Kain? W tłumaczeniu Biblii Gdańskiej: i rozgniewał się Kain bardzo i zasępiło się oblicze jego. Albo jak tłumaczy Biblia Tysiąclecia: Kain bardzo się rozgniewał i posmutniało jego oblicze. Amerykański teolog Cornelius Plantinga Jr. napisał świetną książkę o grzechu zatytułowaną Nie tak to miało być. Brewiarz grzechu. Pisze w niej, że rdzeniem połowiczności, którą omawiamy, czy to u Kaina, w tej zwyczajnej letniej religijności naszych czasów, jest postrzeganie siebie jako pierwszej przyczyny wszystkiego i postrzeganie Boga jako dodatku do nas. Grzech to postępowanie, jakbyśmy byli Bogiem. Próbujemy wykorzystać Boga jako środek do osiągnięcia własnych celów, własnej radości, własnego szczęścia, własnych planów. Prawdziwy czciciel Boga, gdy życie nie układa się dobrze, jest zdezorientowany i pyta: Panie, dlaczego? Ale gdy życie nie układa się dobrze dla kogoś, kto próbuje przekupić Boga, to wpada w wielki gniew i mówi: to nie jest w porządku. Mam prawo, by wszystko układało się po mojej myśli. Więc centrum tej postawy jest roszczeniowość, poczucie, że Bóg jest nam winien wszystko, czego chcemy. Jakby życie było nam winne wszystko, czego pragniemy. To maleńkie ziarnko roszczeniowości, jeśli nie zostanie powstrzymane, rozrośnie się. Zaczniesz deptać innych, by dostać to, co jest najlepsze dla ciebie. Będziesz się złościć i zrobisz wszystko, by zdobyć to, czego pragniesz. Potwór ukryty w tej połowiczności wyjdzie na jaw zawsze, gdy życie nie będzie szło po twojej myśli. Ta połowiczność to ta niechęć do powiedzenia: ty jesteś Bogiem, a nie ja. Jest bardzo powszechna. Dla większości z nas jest wręcz normalna. Ale w niej kryją się ziarna czegoś strasznego. Bóg przychodzi do Kaina i mówi mu w gruncie rzeczy: w tej zazdrości ukryte jest morderstwo. Czy nie widzisz, co czai się u twoich drzwi? Wydaje się zwyczajne, a jednak takie nie jest. To potwór. Grzech skrywa się intelektualnie. Kiedy pytam przeciętnego człowieka, jak to możliwe, że ludzkość była zdolna do Holokaustu, albo jak nastolatkowie mogą dokonywać zabójstw na zlecenie, albo dlaczego istniały obozy koncentracyjne w Bośni, większość odpowiada tak samo. Twierdzą, że to wyjątki i zwyczajni ludzie nie są zdolni do takich okropności, a większość z nas jest z natury dobra. W latach 60., kiedy schwytano Adolfa Eichmanna, byłego nazistę i organizatora Holokaustu, po tym jak ukrywał się w Argentynie, wielu przeraziło to, jak bardzo był to zwyczajny człowiek. Gdy Hannah Arendt, niemiecko-amerykańska teoretyczka polityki, relacjonowała proces Eichmanna za zbrodnie wojenne, ukuła słynne dziś wyrażenie banalność zła. By przekazać jego, czyli Eichmanna, pozorną zwyczajność, mimo okropieństw, których się dopuścił. Chcemy wierzyć, że zwykli ludzie nie są zdolni do potwornych czynów, że tylko naprawdę źli ludzie robią takie rzeczy. Ale gdy patrzymy na potwory, widzimy, że są tacy jak my. Są zwyczajni. Jeśli oni są zdolni, my też jesteśmy zdolni. Chcemy wierzyć, że zwyczajni ludzie są w porządku, ale Biblia mówi nam, że w sercu zwyczajności kryje się potwór. W książce Roosevelt, jakiego znałam, autorstwa Francis Perkins, sekretarz pracy w rządzie prezydenta Franklina D. Delano Roosevelta, Perkins opowiada fascynującą historię ilustrującą, jak trudno nam uwierzyć, że zwykły człowiek mógłby być zdolny do takiego zła. Roosevelt w czasie II wojny światowej otrzymywał wiele meldunków o niewyobrażalnych okrucieństwach, jakie miały miejsce w Europie na początku II wojny światowej, ale ich nie słuchał. Informacje o obozach koncentracyjnych, o masowej zagładzie Żydów, to wszystko docierało do prezydenta. Ale nie bardzo wierzył w to, co słyszał i wybrałby się tym nie zajmować. Kiedy dotarło do niego, że jednakże raporty nie są przesadzone, Nie wiedział, jak to możliwe, że zwykli ludzie mogli postępować tak okrutnie. Na początku 1944 roku poszedł do kościoła w Hyde Parku, gdzie episkopalny pastor zapytał go, czy czytał pisma duńskiego teologa Sorena Kierkegaarda na temat grzechu pierworodnego. Roosevelt zaczął je czytać i niebawem po tym wezwał Perkins do swojego gabinetu i zapytał, czy kiedykolwiek czytałaś Kierkegaarda? Powinnaś go przeczytać, to nauczy cię o nazistach. Kierkegaard wyjaśnił mi nazistów jak nikt inny wcześniej. Nigdy nie mogłem zrozumieć, jak ludzie, którzy są niewątpliwie ludźmi, mogą tak postępować. Kierkegaard daje zrozumienie tego, co jest w człowieku, co czyni możliwym, by ci Niemcy byli tak źli. Innymi słowy, normalny, liberalny, świecki humanista jak Roosevelt nie mógł uwierzyć, że ludzie są zdolni do takich czynów, o których słyszał. Aby to zrozumieć, musiał przeczytać i zostać zaskoczonym wyjaśnieniami Kierkegaarda dotyczącymi tego, czego Biblia naucza o grzechu pierworodnym. Bez tej biblijnej nauki Roosevelt nie miał kontaktu z rzeczywistością i dlatego nie był przygotowany, by zmierzyć się z życiem. Ale też grzech skrywa swoją, może być, osobowość. Nie wiem, jak to przetłumaczyć na polski, ale mam nadzieję, że to się wyjaśni. Więc nasze własne, najgorsze grzechy wydają się nam o wiele mniejsze niż komukolwiek innemu. Jeśli mamy w życiu dobrych ludzi, którzy naprawdę nas znają, na przykład wspaniałego małżonka lub wspaniałych przyjaciół, którzy mówią nam prawdę, widzą oni nasze wady o wiele wyraźniej niż my sami. Jeśli poprosisz ich o wskazanie twoich wad, zdziwisz się, jak bardzo są one dla nich widoczne, podczas gdy dla ciebie są ledwo widoczne. Nigdy nie dostrzegamy tego, co jest oczywiste dla innych. Dlatego tak ważne jest, aby żyć z ludźmi, którzy pomogą ci dostrzec to, czego ty nie widzisz. Dzisiaj wiele osób, zwłaszcza ci w miastach, ale jest to prawdą wszędzie, żyje samotnie, z dala od rodziny, bliskich przyjaciół czy kogokolwiek, kto widzi ich na co dzień. Jeśli to dotyczy, to również ciebie, znajdź małą grupę w kościele, która da ci szansę na zbliżenie się do osób, które mogą ci pomóc. Wszyscy potrzebujemy ludzi, którzy widzą w nas to, czego my sami nie dostrzegamy. Jest to kluczowe, ponieważ jeśli nie zajmiemy się naszymi grzechami, staną się one większe niż moglibyśmy sobie wyobrazić. Każda uraza chce być morderstwem. Każda żądza chce być cudzołóstwem. Każda zazdrość chce być kradzieżą. Każde użalanie się nad sobą jest bałwochwalstwem czegoś, co do czego jesteśmy pewni, że nas zbawi. Czegoś ważniejszego niż Bóg. Nasz grzech mówi nam, że nas nie zrani i że zasługujemy na to, co nam oferuje, więc dajemy mu miejsce, tolerujemy go. Właśnie przed tym próbuje nas ostrzec w tym fragmencie Bóg. Wzywa nas do panowania nad naszym grzechem, do rządzenia nim, 7 werset. Dawni Purytanie mieli powiedzenie, porzućcie grzech. Oznaczało to, aby nie mieć z nim nic wspólnego. Nie dawaj mu żadnego miejsca w swoim życiu. Nie mów sobie, będzie dobrze. Widzę go tam w kącie, jest naprawdę malutki. Właściwie myślę, że śpi. Nie rób tego. W historii krycie się grzechu oszukało każde społeczeństwo i każdą kulturę. Nie daj się oszukać i ty, ani trochę nie toleruj grzechu. I drugi punkt. Pragnieniem grzechu jest, by nas posiąść. W pierwszej Mojżeszowej, w 4 rozdziale, w 7 wersecie Bóg mówi do Kaina, ponieważ jednak tak nie postępujesz, nie postępuje właściwie, u progu czyha grzech. To odnosi się do potężnej rzeczywistości, kiedy nie postępujemy właściwie, tworzymy coś, co nas prześladuje i dręczy. Pozwól, że ujmę to zwięźle. Po tym, jak popełniłeś grzech, grzech urabia ciebie. Grzech nie kończy z tobą po tym, jak ty skończysz z nim. Kiedy grzeszysz, on po prostu nie odchodzi. Zaczyna żyć własnym życiem i chce cię pochłonąć. Grzech ma w sobie do tego moc i witalność, a jego zadaniem jest cię posiąść. I w kolejnych kazaniach będziemy badać, jak dokładnie grzech może nas posiąść, ale teraz pozwól, że dam ci przykład tej dwustronnej mocy grzechu. Po tym, jak skłamiesz, nie kończysz nagle z kłamstwem. Odkryjesz, że musisz skłamać ponownie, aby utrzymać pierwsze kłamstwo, które wypowiedziałeś. Nie musisz być chrześcijaninem i wierzyć Biblii, aby znać tę dynamikę. Wielu mądrych myślicieli i znawców religii to przyznało. Grzech ma uzależniającą moc. To jak stare hasło reklamowe chipsów Lay's. Nie możesz poprzestać na jednym. Kiedy kłamiesz, odkrywasz, że musisz to zrobić ponownie. A kiedy skłamiesz ponownie, odkrywasz, że jest to łatwiejsze niż za pierwszym razem. Niesamowite, jak szybko to, co kiedyś było nie do pomyślenia, staje się możliwym do pomyślenia po tym, kiedy już to zrobimy. To samo dotyczy nienawiści. Jeśli nienawidzisz, nienawiść rośnie, chcesz jej więcej. Dlatego C.S. Lewis argumentował, że naziści początkowo zabijali Żydów, ponieważ ich nienawidzili, ale ostatecznie nienawidzili ich, ponieważ ich zabijali. Rozumiesz, co miał na myśli? Kiedy kogoś traktujemy źle, ponieważ jesteśmy na tę osobę źli, czujemy się zmuszeni do trwania w gniewie, aby usprawiedliwić to, co zrobiliśmy. Musimy podtrzymywać ten gniew i ten gniew nas napędza. Staje się takim kolistym nawykiem. Jesteśmy w takim kręgu, z którego nie możemy się wyrwać. I zanim się obejrzymy, takie zachowanie nas ogarnia. Nienawidzący są zżerani przez nienawiść. Kłamcy są zżerani przez kłamstwa. John Steinbeck napisał fascynującą powieść zatytułowaną Na wschód od Edenu. Opowiada ona o mężczyźnie imieniem Adam, którego życie zostało zniszczone przez rywalizację z bratem Charlesem. Adam potem żeni się i przeprowadza do Kalifornii, aby założyć nowy dom, w którym w końcu będzie mógł zaznać szczęśliwego życia. Ma dwóch synów, Kaleba i Arona. Brzmi jak Kain i Abel, prawda? To celowe. W miarę rozwoju wydarzeń Adam z przerażeniem odkrywa, że problemem w jego życiu nie był Charles, tylko on sam. Pycha i chęć rywalizacji w jego sercu przenoszą się na serca jego dzieci. Zamiast być kochającymi i dzielącymi się ze sobą, są tak samo wrogo nastawieni jak Adam i Charles. Grzech trwa i staje się coraz bardziej widoczny, ale w tej dynamice kryje się coś więcej niż tylko uzależniająca moc grzechu. Jeśli kłamiesz, nie tylko stanie się to łatwiejsze, a nawet przymusowe, aby kłamać więcej. Okaże się, że ty też mogłeś zostać okłamany. Kiedy kłamiesz, coś dzieje się nie tylko w tobie, ale także poza tobą. Cornelius Plantinga nazywa to prawem zwrotów. Niezależnie od tego, co zasiejemy, prawo zwrotu obowiązuje. Dobro lub zło, miłość lub nienawiść, sprawiedliwość lub tyrania, winogrona lub ciernie, uprzejmy komplement lub zgryźliwa uwaga. W cokolwiek zainwestujemy, zwykle do nas wraca z nawiązką. Kochający są kochani, nienawidzący nienawidzeni. Przebaczający zwykle otrzymują przebaczenie. Ci, którzy żyją mieczem, od miecza giną. Bóg nie da się z siebie naśmiewać, co człowiek sieje, to i rządź będzie, Galacjan 6:7. W taki sposób Bóg stworzył wszechświat. Gdy występujemy przeciw Bożemu prawu, występujemy przeciwko sobie samym. Grzech nie jest tylko zły, jest głupi. Jest sprzeczny nie tylko z naturą naszej duszy, ale z naturą całego wszechświata. Kłamcy zostają okłamani, plotkarze stają się przedmiotem plotek, nienawidzący będą zawsze znienawidzeni, zdrajcy zostaną zdradzeni, tchórze zostaną opuszczeni. Dlaczego? Może to nie nastąpi od razu, nie każdego dnia, nie w każdej chwili, ale w końcu zawsze zbieramy to, co zasialiśmy. Nasze grzechy nie kończą się z nami, wtedy kiedy my kończymy z nimi. Nie cofną się przed niczym, by nas dopaść. Ale jest nadzieja na grzech. Niektórzy z was mogą teraz pomyśleć, gdzie tu nadzieja? To takie ponure wprowadzenie. Po co to słucham? No mam dobrą wiadomość. Terminator może nas ścigać, ale istnieje coś o wiele większego, co może nas przed nim uratować. Jest Zbawiciel, który może nam pomóc. W pewnym momencie filmu, gdy Sara jest o krok od śmierci, ktoś do niej podchodzi i mówi: chodź ze mną, jeśli chcesz żyć. Biblia mówi nam to samo. Grzech nas ściga, a sami o własnych siłach nie będziemy w stanie się przed nim uratować. Więc co mamy zrobić? Chociaż Bóg mówi, że mamy nad nim panować, nie pokazuje nam dokładnie, jak to zrobić. Pozwólcie, że wyjaśnię, co się tutaj dzieje. Po pierwsze, Bóg przychodzi do Kaina. Nie przeoczcie tego. Nadzieja tkwi już w tym, że Bóg zwraca się do Kaina. Uwielbiam tę rozmowę. Bóg mówi, dlaczego jesteś zły? Dlaczego twoja twarz jest ponura? 6. werset. W gruncie rzeczy pyta Kaina, nie widzisz, co się dzieje? Czego możemy się nauczyć o Bogu z tych pytań? Przede wszystkim widzimy, że jego podejście jest zupełnie inne niż podejście tych duchownych i chrześcijan, których postawa wobec grzeszników jest skrajnie potępiająca. Gdy czytamy o Bogu rozmawiającym z grzesznikami, co Bóg mówi? No Bóg pyta Adama i Ewę, gdzie jesteś? Prosząc ich w istocie, by wyjaśnili, co poszło nie tak. Bóg pyta Jonasza, czy masz prawo się gniewać? A tutaj zaprasza Kaina do rozmowy, jakby mówił, no Kainie, zastanówmy się nad tym. Te odpowiedzi Boga są wspaniałe. Jest w nich wyzwanie i szczerość co do powagi grzechu, ale jest też nadzieja. Jakby Bóg mówił, Kainie, czy nie widzisz, że Abel nie jest twoim prawdziwym wrogiem? Grzech jest twoim prawdziwym wrogiem. Twoim prawdziwym problemem nie jest to, co ci zrobiłem ja, ani to, co zrobił ci twój brat. Nie jesteś nieszczęśliwy z powodu tego, co cię spotkało. Jesteś nieszczęśliwy z powodu tego, co jest w tobie. Nie widzisz tego, Kainie? Nie jesteś ofiarą. Ale jest nadzieja. Możesz coś z tym zrobić. Bóg kieruje to samo pytanie i radę do każdego z nas. Może byliśmy źle potraktowani, ale to nasze użalanie się nad sobą, nasz gniew, gorycz, odmowa przebaczenia, pycha, zranione uczucia lub przekonanie, że pewne rzeczy nas zbawią, czynią nas naprawdę nieszczęśliwymi. Bóg przychodzi do nas i wzywa do nawrócenia, bo to jedyna odpowiedź na nasz problem, która niesie prawdziwą nadzieję. Jeżeli grzech jest naszym problemem, możemy pracować z Bogiem, by nad nim zapanować. Jeżeli nasz problem jest czymś, co jest wyłącznie poza nami, jak myślał Kain, sądząc, że jego problemem jest Abel, to nasze możliwości są ograniczone. Nawet najbardziej skrajne reakcje ostatecznie nie rozwiążą problemu, co pokazuje zabójstwo Abla przez Kaina. Ale jeśli problemem jest grzech w nas, to mamy szansę zrobić coś, co pomoże go rozwiązać. Czy słyszysz, jak Bóg przychodzi do ciebie z tym pełnym nadziei wyzwaniem? Nawet po tym, jak Kain zabija Abla, Bóg przychodzi do niego i ponownie pyta, gdzie jest twój brat? 9. werset. Bóg nie szuka informacji. On już wie, co się stało. On szuka opamiętania. Daje Kainowi ostatnią szansę na opamiętanie. Więc jest nadzieja, jeśli potrafi dostrzec swój grzech, jeśli przestanie obwiniać Abla, Boga i wszystko inne za własny smutek i powie, jestem nieszczęśliwy z powodu mojego grzechu. Ale Kain wypowiada najstraszniejsze słowa, jakie mógłby powiedzieć. Bez emocji mówi, używając współczesnego języka, czy ja jestem niańką Abla? Ta odpowiedź jasno pokazuje, że grzech już go pochłonął. Co mówi Bóg? Krew twojego brata woła do mnie z ziemi, werset 10. Ludzka krew nie zmywa się tak łatwo jak atrament czy woda. Kiedy człowiek zostaje zabity, pozostaje mnóstwo dowodów. Jest to ilustracja głębszej rzeczywistości. Ponieważ człowiek jest cenny, ponieważ stworzenie jest dobre, Bóg nie może przejść obojętnie wobec grzechu. Kiedy w naszym grzechu niszczymy relacje, reputację lub samo życie, ruiny Bożego stworzenia wołają do Niego. Bóg nie może pozwolić, by takie zniszczenie nie pozostało bez rozliczenia. Dlaczego? Bo On opowiada się za pokojem, opowiada się za harmonią, opowiada się za miłością, jest za dobrem swojego stworzenia. Gdyby nie słuchał wołania krwi na ziemi, traktowałby ludzi, jakby byli śmieciem. Ponieważ Kain nie chce się opamiętać, Bóg pokazuje mu krew Abla. Kusi nas pytanie, a co by było, gdyby Kain się opamiętał? Ale skierujmy to pytanie do siebie. A co jeśli my się opamiętamy? Co jeśli dziś w końcu powiemy, wiesz co? Moje problemy są spowodowane moim grzechem. Główny problem w moim życiu to mój grzech, a nie to, co mi uczyniono. Co się wtedy stanie? Bóg też zabierze cię do zbiornika krwi. Do zbiornika krwi, która woła. Ale nie będzie to krew Abla. I tu właśnie pojawia się nadzieja. Abel był tylko pierwszym z długiej linii ludzi oddanych całym sercem, którzy zostali zabici lub byli prześladowani, bo konfrontowali, przekonywali lub obnażali swoich połowicznych braci. Kiedy przychodzi ktoś, kto jest oddany całym sercem i czysty, nienawidzimy go, bo sprawia, że reszta z nas wypada źle. To najzdolniejszy uczeń w klasie, który świetnie wypada na egzaminie, przez co podnosi poprzeczkę wszystkim innym. Abel był pierwszym, który to zrobił. Józef był kolejnym nienawidzonym przez braci i prześladowanym. Dawid był pogardzany przez Saula i prześladowany. Szczepan był wielkim przywódcą religijnym, zabitym przez innych przywódców religijnych, ale prawdziwym, ostatecznym Ablem był Jezus. Nie jest tylko podobny do Abla, on jest ostatecznym Ablem. Nie był tylko dobry, był doskonały. Nie tylko umarł z naszych rąk, umarł dobrowolnie za nasz grzech. List do Hebrajczyków 12:23-24 mówi: zbliżcie się do pośrednika nowego przymierza, Jezusa, oraz do krwi, która się kropi, a która przemawia wyraźniej niż krew Abla. Każda ludzka krew woła o sprawiedliwość i taki krew Jezusa. Ale krew Jezusa woła inaczej niż każda inna. Ponieważ Jezus był doskonały i umarł za nasze grzechy jako nasz zastępca, krew Jezusa woła do Boga wyraźniej niż jakakolwiek inna. Jeśli się opamiętamy, Bóg przyprowadzi nas do krwi Jezusa. I ona będzie wołać do Boga, aby obdarzył nas łaską, miłosierdziem i zbawieniem. Będzie wołać: Ojcze, za grzech trzeba zapłacić. Zapłaciłem za grzechy tych, którzy we mnie wierzą. Byłoby niesprawiedliwe, gdybyś ich ukarał, ponieważ wtedy otrzymałbyś podwójną zapłatę. Jeśli się nie opamiętamy, krew wszystkich innych, których skrzywdziliśmy, ruiny wszystkiego, co zniszczyliśmy, będzie wołać przeciwko nam, mówiąc: w imię sprawiedliwości odrzuć ich. Krew Jezusa jest jedyną krwią, która woła: w imię sprawiedliwości zbaw ich, przyjmij ich, kochaj ich, zapłaciłem za nich. Bez Jezusa Boża sprawiedliwość jest przeciwko nam. Z Jezusem Boża sprawiedliwość może być po naszej stronie. Być może nigdy nie uznałeś swojego grzechu. Być może nigdy się nie opamiętałeś. Być może jesteś jak Kain. Do pewnego stopnia jesteś religijny, ale nigdy nie chciałeś pójść na całość, jeśli chodzi o poddanie się Bogu. Jeśli kiedykolwiek słyszałeś siebie, jak mówisz: jestem religijny, ale nie fanatycznie, to uważaj. Uważaj na to, co kryje się w środku twojego serca. Pragnienie, by być Bogiem, zamiast być poddanym Bogu. Jeśli którykolwiek z tych opisów pasuje do ciebie, usłysz słowa Boga i nie lekceważ drapieżnika, który chce cię pochłonąć. Jeśli się opamiętasz, Bóg zaprowadzi cię do krwi Jezusa, która woła w twoim imieniu. Jeśli tego nie zrobisz, wybierasz sobie znacznie bardziej tragiczną przyszłość w tym życiu, niespokojną tułaczkę, podczas której zawsze będziesz się zastanawiać, dlaczego nigdy nie jesteś zadowolony, tak jak Kain. Przypomnij sobie, jak na końcu tego fragmentu Kain mówi, że ktoś na pewno go zabije za to, co zrobił. Prawda jest taka, że zasługuje na śmierć. W końcu zamordował człowieka. Ale co robi Pan, Bóg? Nawet wtedy okazuje Kainowi współczucie. Czytamy w 15 wersecie: i umieścił Pan znak na Kainie, aby nie zabił go nikt, kto odkryje, kim jest. Bóg będzie aż do końca twojego życia wciąż się o ciebie troszczył, chronił cię i nie dopuści, byś otrzymał to, na co zasługują twoje grzechy. Tak bardzo mu na tobie zależy. Idź do Niego. Tylko wtedy przez zbawcze dzieło Jezusa Chrystusa możesz panować nad tym, co chce cię zniszczyć. Amen. Pomódlmy się.